Dziś Finlandia dołącza do NATO. Jutro do Polski z oficjalną wizytą przylatuje prezydent Zełenski. Co te dwa wydarzenia znaczą dla Polski? Czy tego oczekiwała Rosja, rozpoczynając zbrodniczą inwazję na Ukrainę? Dziś porozmawiamy także o zamachu, w którym zginął prokremlowski rosyjski bloger, który pochwalał wojnę i zabijanie Ukraińców. Kto stoi za tym zamachem? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chycki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam o polubieniu filmiku, subskrypcji naszego kanału. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
A także redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Dzień dobry.
I na łączach redaktor Michał Fałek. Witamy Cię, Michale.
Witam drogi widzów.
Super, słyszymy się.
Ja od razu wyjaśnię, dlaczego tutaj taką zrobiliśmy zlot tu taki dość liczny. Zbliżają się święta, no i wtedy troszeczkę od nas odpoczniecie, no to postanowiliśmy trochę przedawkować naszą
obecność. Ale czy jakieś jajeczko dzisiaj jest tutaj przewidziane, czy coś?
Jajeczka tam będą, ale postaramy się, żeby też i jaja były.
Aha, dobra. To jeszcze w dalszej części programu. Na początek przypominam, dziękujemy Wam za wsparcie. W marcu 1008 gitar zostało zebranych, 1008 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd i możemy zobaczyć podziękowanie redaktora Michała Fałka właśnie za miesiąc marzec.
Witam Was, widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Jest 3 kwietnia, jak widzicie w Lublinie w nocy spadł śnieg, jest zimno, ale ja mam dla Was gorącą i rozgrzewającą wiadomość, wiadomość dotyczącą gitar w miesiącu marcu. Wspaniałe jest to i naprawdę jesteśmy Wam bardzo za to wdzięczni, że kolejny raz tych gitarzystów było 1000, a nawet ponad 1000, dokładnie 1008. Jeśli chodzi o kwoty, to wsparliście funkcjonowanie i pracę telewizji Idź Pod Prąd kwotą 132 tysięcy złotych i dodatkowo wysłaliście na Lubelski Uniwersytet Biblijny 12,5 tysiąca. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Gnamy dalej. Trzymajcie się.
Dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo, bo dzięki Waszemu wsparciu to, co tutaj widzicie, może się dziać, może nasza telewizja funkcjonować. Przypominam, że możecie nas wspierać wchodząc na idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Mamy także sondę dla Was przygotowaną na Twitterze i na YouTubie o wizycie prezydenta Zełenskiego. Czy ta wizyta to upadek PR-u Rosji, bliskość ofensywy ukraińskiej, 3 podziękowanie dla Polaków, czy wydarzenie bez znaczenia? Możecie głosować. Ja wyniki sądy przedstawię na koniec programu. Piszcie też komentarze na czacie, na YouTubie, one będą do mnie spływały. Mamy też opcję super czatu, także możecie nas wspierać poprzez czat. I zaczniemy chyba od wizyty prezydenta Zełenskiego. To pierwsza oficjalna wizyta w Polsce od początku wojny, tej pełnoskalowej. Od lutego 2022. Wcześniej dwukrotnie prezydent spotykał się z prezydentem Dudą w Rzeszowie, jak wracał ze Stanów Zjednoczonych na przykład. No i prezydent Duda był 4 razy na Ukrainie.
Czy tu jeszcze jeden aspekt warto podkreślić, że nie jest to tylko taka pierwsza państwowa wizyta, ale po raz pierwszy prezydent Zełenski ma się z Polakami spotkać, no z obywatelami sąsiedniego państwa, czyli to taka wizyta, można powiedzieć, w trybie pokojowym, a nie wojennym. Czyli tak jak gdyby właśnie no, te wszystkie groźby Rosji, te wszystkie jej i szantaże atomowe, i agentura, i skrytobójcy, zamachowcy, terroryści rosyjscy, że to wszystko no, jest tu wystawione na szwank. Oczywiście no, jeszcze ta wizyta się nie odbyła, ale tylko pokazuje, że jest to rzeczywiście takie obnażenie słabości Rosji i prezydent Zełenski w sposób bardzo odważny ważny, chce pokazać, żeby Rosji się nie bać, że Rosja to już jest tylko wydmuszka dzisiaj, że ukraińska armia, cały naród ukraiński obnażył słabość Rosji, że praktycznie nawet jednej powiatowej miejscowości nie potrafią zdobyć, a ile już tam tych Rosjan naginęło przy tym szturmie, mówię o Bachmucie.
No tak, no tam Mariupol, Melitopol, to też to są jednak większe troszkę miasta, no ale to po wielkich, długich stratach.
Mówię o tej zapowiadanej ofensywie
teraz,
ostatniej.
Teraz rzeczywiście się męczą. Tak jak powiedziałeś, prezydent Zełenski, tutaj polski minister mówi, że prezydent Zełenski chciałby osobiście podziękować Polakom za pomoc świadczoną Ukraińcom. Jak zaznaczył, chodzi o podziękowanie instytucjom, ale także Polakom, którzy w momencie rozpoczęcia wojny gościli ukraińskich uchodźców w swoich domach. Rzeczywiście, jeśli chodzi o te wizyty, o działalność prezydenta Zełenskiego, no to widać ten ostatni rok, no to są... To widać, nie widać tam strachu, widać siłę. Był w Stanach Zjednoczonych niedawno, ile to? Miesiąc, dwa temu, półtorej, był prezydent Biden w Kijowie, przecież też niezapowiedziana wizyta nagła. Teraz Zełenski
znowu... Przechadzka po Kijowie, nie
tak,
tylko gdzieś w jakimś
Polsce.
Bunkrze.
Michale, jak ty odczytujesz tą wizytę? Czy to jest jakieś wsparcie Polaków, że oni już widzą też, że i Polacy są zmęczeni tą wojną, że już jest coraz więcej jakichś proruskich głosów, że tutaj trzeba pomagać, ale z głową coś tam liczyć, każdą złotówkę i tak dalej, że jednak to lobby rosyjskie w Polsce rośnie, czy po prostu ma być kolejny to manifestacja tego sojuszu polsko-ukraińskiego i przyszłego zwycięstwa Ukrainy?
Tak, tutaj jest kilka aspektów, o których możemy mówić, bo rzeczywiście Polacy, może najmniej z narodów europejskich, ale też już się niektórzy męczą wojną i męczą pomocą. No wszyscy chcieliby, żeby był pokój, żeby można było normalnie funkcjonować, pojechać, robić jakiś biznes, ale faktycznie trzeba spojrzeć na tę wizytę, że jest to, co powiedzieliście. Jest to pierwsza wizyta Zełenskiego, taka można powiedzieć oficjalna, bo on jedzie z małżonką, ma przyjechać z małżonką, czyli to jest taka wizyta, jaką no, głowy państwa odbywają, tak jak prezydent Biden na przykład był w Polsce i przemówił do Polaków, no to teraz Zełenski ma to samo w planie. Zauważcie, że te jego dwie poprzednie wizyty to były takie wizyty robocze po to, żeby coś załatwić, bo to była wizyta w Stanach Zjednoczonych oczywiście, no to była taka, no żeby podziękować państwu, które najwięcej pomaga, można powiedzieć wartościowo, ale też no, było to po to, żeby załatwić pewne rzeczy, prawda, żeby było, przecież wtedy to było przed stworzeniem koalicji czołgowej i chodziło o to, żeby właśnie Stany Zjednoczone przymusiły Niemcy i Francję do zmiany tutaj swojego podejścia i to się udało. No i ostatnia wizyta Zełenskiego zagraniczna podczas wojny to była wizyta w Wielkiej Brytanii i później była we Francji, Niemczech i przy okazji w Brukseli. To też była, można powiedzieć, wizyta robocza, a teraz jest taka wizyta, jak się jedzie, no tak jak, nie wiem, prezydent Czech przyjechał do Polski, to teraz prezydent Ukrainy przyjeżdża do Polski. To jest wizyta do przyjaciela, do sąsiada, do przyjaciela i do sojusznika. I ja spodziewam się nie tylko podziękowań, ale liczę, że ta wizyta będzie takim otwarciem nowego etapu czy nowego rozdziału w relacjach polsko-ukraińskich. No bo dobrze wiemy, że przed wojną te relacje były dosyć chłodne, prawda? Jest między naszymi krajami kwestia przeszłości, bardzo smutnej, przykrej. Też mam nadzieję, że pan prezydent Zełenski odniesie się do tego w jakiś sposób konstruktywny, prawda? Taki, którego oczekujemy, że przeszłość, owszem, trzeba o niej pamiętać, trzeba przeprosić, trzeba naprawić, jeśli coś jest możliwe, ale w przyszłość patrzymy jako taką jasną przyszłość naszych narodów. Polacy okazali się najbliższymi i najlepszymi przyjaciółmi Ukraińców. Sami Ukraińcy mówią, że Polska jest taką starszą, kochaną siostrą, która pomogła w największej potrzebie. I myślę, że właśnie stworzenie sojuszu polsko-ukraińskiego, nie tylko wojskowego, ale takiego sojuszu cywilizacyjnego, gospodarczego, to jest szansa dla naszych krajów, żeby stać się tutaj wielką przeciwwagą dla Francji i Niemiec. I nadać, można powiedzieć, przyszłość Europie. Na to liczę i myślę, że to rzeczywiście może być coś wielkiego. Także no, trzeba się cieszyć, że ta wizyta jest, że będzie, no i czekać na to, co zostanie powiedziane.
No, ma prezydent Zełenski spotkać się z prezydentem Dudą, z premierem Morawieckim, no i właśnie także ma być takie spotkanie otwarte na Zamku Królewskim z Ukraińcami, ale tam też mają być, będzie można po prostu podobno przyjść, tak, wejść, zobaczyć, także też to będzie takie spotkanie otwarte, no i gdzieś jeszcze ta jego przemowa. Powiedziałeś, Michale, że wtedy, jak prezydent Zełenski był w Waszyngtonie, to wtedy jeszcze było przed tą koalicją czołgową, tam wtedy też Morawiecki był chyba w Davos, nie? Też tam mówił o tym. To się udało zrobić. No, następny taki krok, następny ten punkt, no to jest ta koalicja, można powiedzieć, lotnicza czy samolotowa, myśliwcy, chodzi o myśliwce głównie. Jak myślicie, czy to gdzieś teraz znowu tu wybrzmi, czy znowu Polska? No bo na przykład minister Przydacz mówi, że już kilka polskich migów zostało wysłanych do Ukrainy. Że oni już to zrobili, na pewno będą o tym teraz, być może jutro więcej mówić. No, na razie jeszcze Ukraina żadnych zachodnich migi, to też nie są zachodnie, nie? To jeszcze rosyjskie, ale żadnych zachodnich myśliwców nie otrzymała. Myślicie, że coś w tej sprawie może się właśnie jutro zmienić? Redaktor Serkusowicz?
No, byłoby bardzo miło, jakby się coś stało, no ale tutaj no, cały czas tam są różne sygnały, różne kraje mówią, że mogłyby coś dać, więc pewnie wcześniej czy później coś będzie, być może też będzie ta wizyta okazją, żeby coś ogłosić. Niedawno poszła plotka, że tu Francuzi dają miraże, ale się okazało, że Ukraińcy zdementowali to zaraz, że jednak nie.
Dokładnie także... to chyba nawet powiedzieli, że nie chcą, bo za stare.
Też. Także, ale myślę też, że no, te poprzednie wizyty, no to były faktycznie takie robocze i takie trochę spontaniczne bardziej, no te i polskie w Ukrainie i ukraińskie w Polsce. A ta już jest planowana no, od dłuższego czasu, to już w rocznicę wojny, w rocznicę 24 lutego Andrzej Duda mówił, że zapraszał Zełenskiego do Warszawy z małżonką i że trwają rozmowy, także to już jest większa rzecz. I w tych zapowiedziach teraz mówią, że w rozmowach będzie bezpieczeństwo, polityka, kwestie historyczne i gospodarcze, czyli no takie faktycznie rozwinięcie czy popchnięcie tego sojuszu do przodu już na wszystkich płaszczyznach, już jakieś głębsze rozmowy, nie tylko to, co na bieżąco, jakaś pomoc. Więc myślę, że to będzie ważna wizyta, no, która wizyta no, jest zawsze jakimś zwieńczeniem tego, co wcześniej się gdzieś ustaliło, więc myślę, że możemy usłyszeć ważne, przełomowe rzeczy.
No, ma być też właśnie kwestia rolnictwa, też to, co wzbudza wiele kontrowersji, czyli to ukraińskie zboże w Polsce, transport przez Polskę, to ma być też poruszane.
Okazało się, że nie transport przez Polskę, tylko do Polski.
Teraz i oni mają tam, przez Polskę.
Ja wiem, tak, ktoś, ale... taka była też zapowiedź, no ale ktoś na tym zarobił. Rząd oszukał rolników na różne sposoby. Mówiliśmy o tym oszukaństwie z nawozami, z cenami nawozów, oszukaństwie z cenami zboża, także PiS sobie grabi, no ale cóż im poradzimy.
Nie, ale to minister rozwoju, Waldemar Buda, mówi, że to działacze opozycji są w tych firmach, które tak robiły. Czy ma czyli, takie podejrzenia?
Czyli to jest wina Tuska.
Czyli oczywiście jest wina Tuska. Rząd jest niewinien, ale czy rząd rządzi?
Zależy jak, jak kto pyta. I
zależy jak tego. Rozdają pieniądze Villa Plus, no to wtedy rządzą, a jak trzeba tak. Zapanować nad
się nie da, bo Unia, bo
sportem, importem, no cóż oni, to już Tusk rządzi, no to już do tegośmy się przyzwyczaili. Ja czytałem ostatnio jakieś wyniki notowań propagandy pisowskiej, czyli TV PiS, to tam już z takich ludzi waszego wieku to nikt tego nie ogląda praktycznie. To jeszcze trochę z mojego wieku, przepraszam, tu ja nie oglądam, nie, to do tej statystyki proszę mnie nie wliczać, ale to już naprawdę tylko jacyś ostatni
Mohikanie ogląda telewizję, oglądają te głupoty, ale internet zwycięża tutaj.
Jeśli mogę jeszcze do tej kwestii wołyńskiej nawiązać, bo rzeczywiście ona się wprost pojawiła w dzisiejszej wypowiedzi pana Jabłońskiego z MSZ-u, On powiedział, że ta kwestia w jakiś sposób zostanie poruszona i prawdopodobnie będzie jakaś decyzja o upamiętnieniu, bo jeśli chodzi o zmianę nastawienia Ukraińców do Polaków, to tu wczoraj widzieliście taki materiał specjalnie dwóch naszych wysłanników, pojechało tam na samą linię frontu w okolice Chersonia, byli też w Odesie, dzisiaj bombardowanie, znaczy wczoraj bombardowanie Odesy, także praktycznie byli na linii frontu. Jadąc już tu bliżej granicy Polski, czyli w tej zachodniej Ukrainie, na stacji benzynowej nasz Grzegorz zapytał, znaczy było, czy ma po polsku mówić, czy po rosyjsku, nie? To zdecydowana odpowiedź była. Po polsku. Po polsku, nie? Także to pokazuje...
Zachodnia Ukraina, ona była zawsze najbardziej antypolska, nie?
Tak, że to pokazuje, że już praktycznie wszyscy Ukraińcy wiedzą, że Polacy są ich braćmi, a Rosjanie są elementem antycywilizacji, są najgorszym wrogiem ludzkości. Także to już, tę lekcję, można powiedzieć, cywilizacyjno-historyczną już mamy za sobą. Ale teraz myślę, że rzeczywiście przydałoby się domknąć tę sprawę i tutaj czy jakieś przeproszenie ze strony prezydenta Zełenskiego, albo przynajmniej jakaś taka wspólna deklaracja uczczenia ofiar rzezi wołyńskiej, także po stronie ukraińskiej.
Właśnie,
także
bo już czekamy na to dosyć długo, bo już mi zapowiadali, już tak się miało to wydarzyć. W ostatnim roku to tak kilka razy były takie mowy, że oni coś tam powiedzą o rzezi wołyńskiej.
Jeśli przedstawiciel MSZ-u przed dzień wizyty o tym mówi, no to rozumiem, że to już jest postanowione.
No, wolałbym, żeby to przedstawiciel ukraińskiego MSZ-u powiedział.
Zobaczymy jutro.
Zobaczymy, co się...
My mówimy przed.
Wydarzy. To też jest taki, to co się dzieje, jeśli chodzi o dyplomację, o to, co robi prezydent Zełenski, jest to duży, mówiliśmy też, kontrast z tym, co robi Putin, nie? No bo ten się chowa gdzieś tam po bunkrach z Rosji. Tam, nie wiem, może w Turcji gdzieś tam raz był, czy ma być. Ale tak, to raczej tego nosa nie wystarczy. No tam wiadomo, gdzieś tam w Azji też czasem tam...
Orlando Bloom więcej miast w Donbasie odwiedził niż Putin.
Okej, okay. Zełenski żeby, nie boi się niczego. Tak się
żeby
wydaje.
Nałożyć te dwa porządki, ten Moskali porządek, czyli ten ruski mir i to, co się dzieje w wolnym świecie, w Polsce, w Ukrainie, to można pokazać, że tam zamach na jednego z czołowych propagandystów w samym Petersburgu, w samej knajpie, no, że tak powiem, licencjonowanej przez tego założyciela grup Wagnera, nie? Czy tych wagnerowskich, tych takich najbardziej, no, takich zbrodniczych oddziałów, które po całym świecie różne rzeczy robiły, kiedyś tam w Afryce, na Bliskim Wschodzie, no teraz ściągnięte tutaj jako ratunek tej armii, która sobie nie bardzo daje radę. Czyli to jest taki matecznik Putina i tego Prirożgina, czy jak on się tam...
Prigożyna. No to też sam adres tutaj widać, to jest tak, Street Food Bar numer 1 na Nadbrzeżu Uniwersyteckim w Petersburgu. To widać, to jest jakiś tam...
I zobaczcie, tam dochodzi do zamachu terrorystycznego. Oczywiście nie wiemy, czy to zrobiły służby ukraińskie, czy jakaś część służb rosyjskich. Teraz jest tam, no, że tak powiem, chaos. O, tu widzicie te zdjęcia.
Zginął ten bloger prokremlowski, tak jak mówiliśmy, Właden Tatarski, to jest
jego... Tam chyba, inaczej, Fomin jakiś
to
tam...
To jest Maksym Fomin, jego prawdziwe imię i nazwisko.
Ale to pokazuje, że zobaczcie, na ruskich pada strach, bo niezależnie, czy to zrobiły służby ukraińskie, czy służby rosyjskie, no to na tych wszystkich ruskich pada strach, a tutaj, w tym samym czasie, prezydent Ukrainy, która miała tam już dawno zostać pokonana, spotyka się z Polakami na otwartym spotkaniu. Nie? Zobaczcie, jak gdyby różnice, gdzie jużśmy doszli, że Putin w lochu, zamachy w Petersburgu, czyli można powiedzieć w mateczniku Putina, bo to on tam był, jego kariera ta już polityczna się zaczynała. A tu w Warszawie prezydent Zełenski z małżonką ma się spotkać z Polakami i Ukraińcami. No to po prostu dwa różne światy.
Przecież to już jest prawie Finlandia, tak? Ten Petersburg to nie jest To nie jest gdzieś blisko Ukrainy.
A rzeczywiście znaczy, no zaraz, jest... czy to jakaś operacja z Finlandii?
Może w przyszłości, się kroi? Ale bo mówimy, że tutaj nie wiadomo, bo nawet Rosjanie, bo tu Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u ruskiego, mówi, że no tu ściągnął na siebie nienawiść reżimu w Kijomie, ale tak jak w Kijowie ten pan Prigorzyn, tak jak powiedziałeś, tak zwany kucharz Putina, on też ostatnio, no tam różne są, różne przesłanki jego walki o władzę w Moskwie. On mówi, że powiedział, myślę, że za te działania odpowiada grupa radykałów, które nie mają nic wspólnego z rządem. Mówi o Rosji, nie, że w tej sprawie tak zwanego przez niego reżimu kijowskiego by nie mieszał. Czyli to sam on oskarża tutaj jakąś gdzieś tam ruskich.
Część służb rosyjskich.
Tak, tak samo było, bo też połączył to z tym zamachem na córkę Dugina, tą Darię Duginową.
Zresztą oni byli znajomymi z tym
tak,
tatarskim.
I mówi to samo o niej. Także być może rzeczywiście, że to są jakieś tam, tak zresztą Michał Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, powiedział, że to pająki zjadają się nawzajem w słoiku. Michale...
Ukraińcy stwierdzili, że na taką popierdółkę by nie marnowali agentury
i tam blogera.
To może być.
Nie dekonspirowali się.
Może być, no bo już tam Ruscy niby tam twierdzą, że tam... No bo to tam dosyć jest ciekawe, że tam jest wszystko nagrane, nie?
W odbiorze społecznym, no to jest destabilizacja wewnętrznej tak, no sytuacji Rosji, niezależnie kto to zrobił.
Jest to Michale, jak ty sądzisz o tym zamachu? Czy to rzeczywiście rosyjskie służby za tym stoją i to jest jakieś zastraszanie tego Prigorzyna?
Tak, tak myślę, że tak jest. Tym bardziej, że są takie... Znaczy wiecie, no Prigorzyn zadarł, no może powiedzieć, całą stawką, tak? Czyli zadarł z Putinem, zadarł z Szojgu, zadarł z Gierasimowem. W pewnym momencie no już myślał, że będzie nowym Putinem i tak już zaczął chodzić po telewizjach, można powiedzieć, chodzić po internecie, wszystkich tam obsobaczać, już nawet Putina zaczął krytykować. No i krótko mówiąc, przykręcają mu śrubę. Myślę, że kolejny będzie Prigorzyn, albo to już jest dla niego takie jasne ostrzeżenie, że no jeszcze jedno słowo jakieś niepotrzebne i następnie jesteś ty, ale to nie tylko jest powiedzmy zamach na tego tatarskiego, ale też są informacje, że można powiedzieć inne służby, czy służby, czy powiedzmy też można powiedzieć Ministerstwo Obrony Rosyjskie, że organizują swoje prywatne firmy wojskowe, inne niż Wagner. No właśnie dlatego, że Wagner za bardzo urósł i dlatego, że Wagner, można powiedzieć, zerwał się ze smyczy. Ponieważ widzą, że armia rosyjska sobie, czy sowiecka, czy kacapska, nie daje sobie rady, no to doszli do wniosku, że będą po pierwsze prowadzić, starać się wojnę poprzez właśnie najemników. Bo tak, po pierwsze najemnikom można więcej zapłacić, są bardziej zmotywowani, a po drugie, no po śmierci najemników tak bardzo społeczeństwo rosyjskie nie będzie płakać, jak po śmierci mobików, czyli zmobilizowanych przymusowo Rosjan. Także na te najbardziej trudne odcinki frontu, no to będą wysyłane, można powiedzieć, takie inne kompanie prywatne, takie jak Wagner, które w tym momencie są organizowane. To po pierwsze, one są potrzebne, żeby też walczyć, realizować zadania na wojnie, ale one też są potrzebne do walki o władzę w Rosji, która właśnie się rozpoczyna, bo to też jest element, można powiedzieć, początku destabilizacji i początku walki o władzę w Rosji. Przecież Putin no, wkrótce zdechnie, tak trzeba zakładać. Nie wiadomo, jak bardzo wkrótce, ale no, przecież nie będzie wiecznie żył. Prędzej czy później albo pojedzie do Chin na leczenie, albo ktoś go odstrzeli. No i zacznie się walka tych rottweilerów o władzę i o, można powiedzieć, no, nie tylko o władzę, ale i o pieniądze, o węglowodory i tak dalej w Rosji.
Też ciekawe jest to, co powiedziałeś. Kilka dni, wydaje mi się, że dzień wcześniej przed tym zamachem, zaraz możemy to jeszcze zobaczyć, właśnie Prigorzyn ogłosił zdobycie Bachmutu, czyli tego symbolu teraz, no bo tam... Który to już raz wiemy i dalej chyba tam nie jest zdobyty, bo tam pokazują, że tam tylko część...
jest ukraińska.
Nie, no ale zaraz potem wydaje się, że był ten zamach, także być może, że to też było, tak jak powiedziałeś, dla niego ostrzeżenie. To też, bo tak jak się mówi, najemnicy, nie? No tam się wydaje nam, że tam iluś tam tych żołnierzy, ta grupa Wagnera, zdaje się, w szczycie to miała 50 tysięcy żołnierzy, własne lotnictwo, własną artylerię.
Czyli praktycznie to poziom armijny.
Po prostu armia, tak? A. Można powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, poziom armijny. Teraz podobno już przez te straty stali się już praktycznie niezdolni do jakiejś większej ofensywy.
Chociaż oni dość sprytnie to robią, bo oni biorą sobie właśnie świeży nabór, czy tam jakiś z więzień i tak dalej i tych puszczają tak na masę po sowiecku, a tych najbardziej doświadczonych już dopiero jak tamci przejdą. Także te straty w dużej mierze to są ci, powiedzmy, mniej wartościowi bojowo.
No tu jeszcze chciałem zatrzymać się przy tych prywatnych armiach, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, że to może świadczyć o tym, że oni się tak palą do walki na tym froncie ukraińskim, ale ja bym tego nie zakładał, nie? Ja bym zakładał, że będą się bić między sobą, albo nawet zakładałbym ten scenariusz najbardziej pożądany dla świata całego, wolnego, czy w ogóle dla całego świata, to jest podział Rosji. Podział Rosji na jakieś księstwa. I być może ta cała oligarchia się do tego przygotowuje, bo do tej pory ci wszyscy administratorzy tych tam różnych dalekich Syberii i różnych tamtego, no to oni bezpośrednio się opłacali Putinowi. W momencie, kiedy władza Putina by z jakiegoś tam powodu czy osłabła, czy zniknęła, no to komu się opłacać? Prawdopodobnie spora część tych różnych gubernatorów będzie starała się wykroić dla siebie część wpływów. To już było, to już w latach 90. podobne rzeczy się działy, że niektórzy tam byli oficerowie, pułkownicy, tam jeden taki był szczególnie, co tam chciał sobie kawałek Syberii wykroić dla siebie, no to zginął w katastrofie tam helikoptera. Lebiediew, zdaje się, czy jakoś tak.
No i w ogóle po rozpadzie Związku Sowieckiego trochę krajów powstało.
No mówię, ale że była też taka, żeby tę Syberię szczególnie daleko od centrali, no bo tutaj ta europejska część, no to troszeczkę inaczej się rządzi, a ta część azjatycka, no to tam właśnie takie jakieś księstwa udzielne. I być może to, co Michał powiedziałeś, to jest przygotowanie do wygospodarowania dla siebie, że tu już oni nie będą liczyć na taką jakąś władzę centralną, bo Rosja rzeczywiście, no to już się chyba kończy. Mamy taką nadzieję przynajmniej, modlimy się o to i tak dalej, ale że tu nastąpi jakiś taki chaos podobny do lat 90., albo jeszcze można by to porównać do rewolucji bolszewickiej, kiedy różni generałowie z białej carskiej armii, no czy tam na południu, czy na Dalekim Wschodzie, na Syberii, no to brali dla siebie część terytorium, no i próbowali jakoś tam odbudowywać imperium. Także mam nadzieję, że wchodzimy w ten sam okres.
Czy się tak samo nie skończyło?
Czyli jak?
Rewolucja tak jak jakoś znowu?
No ale wtedy to się różnie skończyło, no bo raz już myśmy prawie że na Moskwę szli, nie? No niestety ale zdrada Endecji i pokój Ryski, a mogło być
koniec
inaczej,
końców
nie?
Skończyło się źle, no.
To by było,
żeby tym jak tym razem.
Nie
razem.
Tak do końca źle, no nie przesadzajmy, no.
Sprawdziłem, Prigorzyn rano, czyli w nocy z soboty na niedzielę ogłaszał, nad ranem w niedzielę to zdobycie Bachmutu, no a Zamych był w niedzielę tego samego dnia, czyli kilka godzin później. Tutaj jeszcze odnośnie tych prywatnych armii, to też są. No bo to i w Stanach Zjednoczonych też mają, jest ten, są ci Blackwatersi, to jest pożyteczne, jeżeli państwo chce coś zrobić za granicą, a nie chce wysyłać swoich wojsk. Nie? Tak z Rosją było, też oni tam przecież za granicą tych Wagnerowców wysyłali. Teraz już mają, często są informacje, problemy, jak na przykład wróci taki Wagnerowiec do domu. Już była sytuacja, że tam kogoś na wsi zabił, no bo oni nie chcą ich sądzić, bo liczą, że za parę miesięcy posiedzi tam w Rosji, znudzi mu się, znowu będzie chciał jechać na Ukrainę zarobić. No a w tym czasie destabilizują też sytuację w Rosji, także oni już też mają z tym duży problem. Przeszedłbym już teraz do Finlandii, chyba że jeszcze chcecie coś odnośnie tej wizyty prezydenta Zełenskiego. No na razie nie wiemy, jutro będziemy pewnie więcej, czy w czwartek komentować więcej, no bo jutro to nie wiem, czy już to nie będzie z kolei po emisji naszego programu główne te przemówienia. Coś jeszcze o Ukrainie?
No, myślę, że też te przemieszczenia broni nuklearnej tu nie były bez znaczenia, bo to jest jak gdyby taki straszak, który, tak jak mówiłem, no oznaka słabości Rosji, no ale dla części ludzi to jest taki pomysł, że o, Rosja tu zagraża, broń nuklearna i tak dalej. I ta publiczna wizyta Zełenskiego, myślę, że ma to ostudzić.
Dostałem właśnie wasze komentarze, to może jeszcze zanim ten wątek fiński. Jack Big Gear, w perspektywie kilku lat widzę w Rosji stosy trupów na ulicach miast, wojna domowa jak w 1900 17. No właśnie, jak myślicie, no bo dużo wskazuje na to, że ta Rosja, że no wiadomo, Zachód, Ukraina no najbardziej cierpi na tej wojnie, no ale Rosjanie też już mają ciężko, bo sankcje, bo umierają, nie? Ile oni, jak myślicie, wytrzymają? Czy ta Rosja gdzieś tam no, wytrzyma jako jedno państwo, czy w końcu to, to się załamie?
Ja myślę, że rzeczywiście Rosja może się podzielić i ten kolaps Rosji jest mocno, mocno realny i też ze względów gospodarczych, bo gospodarka Rosji szacuje się, że może wytrzymać jeszcze nawet i kilka miesięcy tylko, nie? Bo spadają wszelkie dochody, prawda? Spada sprzedaż. No, gaz, jeśli chcą eksportować na wschód do Chin, no to wiadomo, nie mają tam infrastruktury, bo przecież Chińczycy nie podpisali, można powiedzieć, umowy na budowę siły Syberii 2, czyli tutaj też Putin nic nie zyskał podczas tej wizyty Xi Jinpinga. Także gospodarka rosyjska zdycha i zdechnie. Osobiście myślę, że Rosja może się rozpaść, ale to nie będzie tak, jak była rewolucja, że nie będzie wielkich, wiecie, jakichś tam walk na ulicach, trupów i tak dalej, ponieważ społeczeństwo rosyjskie to już jest społeczeństwo niewolników. Zobaczcie, tam nikt nie protestuje przeciwko tej wojnie. Oni są, można powiedzieć, już mają umysły przemienione i oni akceptują taką władzę. No to w tym momencie, czy dyktatorem będzie Putin, czy dyktatorem będzie miejscowy gubernator, to tym niewolnikom będzie wszystko jedno, nie? Także po prostu w pewnym momencie ten rozpad będzie polegał na tym, że te armie, czy powiedzmy jakieś tam, nie wiem, republika, jakieś tam Komi, czy Buriacji, Jakucji, no powie, że oddzielamy się, mamy swoją armię, no i co, Rosja przyśle jednostki, przecież Rosja już nie ma jednostek. Rosja nawet wycofała wojska z wielu takich punktów zapalnych, gdzie można powiedzieć właśnie stabilizowała takich separatystów, jak właśnie w Armenii. No to Rosja stamtąd już wycofała jednostki, także nawet można powiedzieć te państwa, które oficjalnie funkcjonują, a są sprzymierzone z Rosją, to tam też mogą być różne problemy, tak jak właśnie Armenia, Azerbejdżan, tak, Nagorny Karabach, Osetia, Czeczenia może też próbować rzeczywiście odejść od Rosji. Rozpad Rosji jest bardzo prawdopodobny, ale niekoniecznie musi to być taka wielka rewolucja, gdzie tam będą, wiecie, tysiącami czy milionami ludzi ginąć.
Z Syrii też przeciągają, gdzie no, trzeba powiedzieć, że to, co oni zrobili w Syrii, no to był ich duży dyplomatyczny sukces. Wiadomo, na to pozwoliła jeszcze prezydentura ta poprzednia amerykańska. No ale to nawet tydzień temu mówił Eli Barbour, że tak oni z tej Syrii się zawijają, że teraz Izrael już się nie musi z nimi liczyć i może rzeczywiście Rosji, Ukrainie bardzo mocno pomagać. Wesoły ufoludek, nie kumam. Dlaczego wizyta Zełenskiego została ogłoszona wcześniej? No właśnie, Bidena dowiedzieliśmy się praktycznie tego samego dnia, nie? No bo tam widać zagrożenie, wiadomo, było dużo większe. Tutaj mamy dzień wcześniej, czyli co, Ukraińcy się nie boją o bezpieczeństwo w Warszawie?
A to wizyta Bidena na Ukrainie.
No tak, tak, tak.
A tutaj jednak w Polsce, no to mimo wszystko troszkę bezpieczniej.
No czyli widać, że rzeczywiście gdzieś te służby ufają czy polskim, czy amerykańskim służbom, które są w Polsce, skoro to nie jest tak z dnia na dzień robione, nie?
No ja mam nadzieję, że tu służby amerykańskie jednak dbają o bezpieczeństwo prezydenta Zełenskiego plus służby ukraińskie, nie? Bo on tam no, w tym trybie wojennym to cały czas ma podwyższoną.
No w polskie służby to pamiętamy gdzieś, tak obstawiam, miesiąc temu tam było, że Amerykanie wezwali, że są kamerki na torach w okolicy Rzeszowa, no, podłączone nadają do Rosji, no i oni tam wszystko widzą, gdzie, kto, kiedy te transporty idą, polskie służby jakoś tego nie ogarnęły. Potem zaraz, czy to minister Wąsik, czy któryś tam mówi, że zlecił i wszystko zostało szybko zrobione i dziękuję polskim służbom za szybką reakcję, no ale cynk poszedł od Amerykanów, nie od nas.
Polskie służby na kierunku chińsko-rosyjskim są ślepe, nadal są ślepe, reagują tylko na sygnały ze strony amerykańskiej. Jeśli Amerykanie na talerzu im dadzą chińskich szpiegów z Huawei, czy teraz tych kacapskich, no to oni ich tam gdzieś jeszcze wyłapią, ale praktycznie żadnych operacji takich polskich tutaj nie widać, żeby były. Jeśli chodzi o tę armię rosyjską, to im się wydłuża granica z NATO. Jeśli już mógłbym przejść do
no tej, pewnie, przechodźmy
do Finlandii, to jest...
Dzisiaj to ma się dziać, tak? To tak. Przyłączenie Finlandii do NATO.
To jest... prawie dwukrotnie wydłuża się bezpośrednia
1300
granica.
Kilometrów granicy z Rosją mają.
Tu mamy kawałek Kaliningradu, nadbałtyckie
Polska
kraje.
Ma 210 tam lądowej z Rosją.
I tam trochę Norwegia ma jeszcze, tam gdzieś na dalekiej północy dość długą granicę z Rosją. A teraz dochodzi jeszcze te 1300 kilometrów. Rosja, no przynajmniej na papierze, musi sformować jakieś jednostki. Nawet już tam mówi, że sformułowała jakieś tam jednostki na ten północny, zachodni teatr działań wojennych. No ale to znaczy, że te jednostki nie znajdą się w Ukrainie. Nie? Także to jest ogromne osłabienie dla Rosji.
Papierze może sformułowali, ale...
No nie, no jakieś tam jednostki myślę, że muszą postawić. Także
ale
to jest.
Co, proszę, proszę. Mogę powiedzieć, które tam stacjonowały, no to są w Ukrainie i tam w tym momencie Rosja ogołociła, można powiedzieć, te jednostki, które miała. Oni owszem na papierze tam sformułują nowe i będą straszyć, ale no póki co to tam nie mają kogo wysłać. Nie?
Ściągali też z Kaliningradu. To fińska, no to jest bardzo duże wydarzenie, no bo tam sama fińska armia, no to tam wielu może powiedzieć, że nie jest jakaś tam za duża, chociaż o tym zaraz możemy powiedzieć, ale to morsko ma duże znaczenie, no bo Finlandia w NATO to jest zamknięty Bałtyk dla Rosji praktycznie, nie? Oni już w tym momencie no, na Bałtyk nie wyjdą, tak? No bo tam mają przecież ten przesmyk przy Petersburgu, no to tam ma ile? Z 50 kilometrów? Myślę, że gdzieś tyle, także tam pod zasięgiem fińskich rakiet będzie całe ruskie wyjście na Morze Bałtyckie. To no jest też dla Polski bardzo duża informacja.
Ich zablokować, tam Ruscy coś robią, jakąś wyspę tam zajmują potajemnie, takie różne rzeczy tam robią w okolicach granicy z Finlandią.
No, ale jak jeszcze, znaczy, ja myślę, że sama Finlandia by do tego wystarczyła jeszcze, jak dojdzie Szwecja, no to już w ogóle ten problem, no bo o Polsce się mówiło, że tutaj, zanim jeszcze oczywiście wojna na Ukrainie wybuchła, że Polska jest bardzo mocno narażona na desant, właśnie mamy mocną, dużą tą granicę, długą, właśnie morską, bardzo słabe siły marynarki wojennej, no i desant gdzieś tam, okolice Kołobrzega, tam, no to był mocno prawdopodobny, bo Rosjanie przecież na Bałtyku byli dosyć silni. Teraz wydaje się, że to jest koniec Rosji na Bałtyku, także i dla nas bardzo dobra informacja. Tak jak mówię, Finlandia, ona, to nie jest duży kraj, to wiemy, jeśli chodzi o liczbę ludzi, ale oni mają też, także pod bronią tam nie mają naraz dużo żołnierzy, bo tam jest 32 tysiące żołnierzy w służbie czynnej, ale mają 280 tysięcy przeszkolonych rezerwistów, których mogą szybko wystawić. Nie tak jak w Polsce, że tam mobilizacja to ostatni raz była prawie 100 lat temu, tak? W 39 i dalej nie bardzo by wiadomo było, co, gdzie, kto, jak ma iść. Tam mają 280 tysięcy, tak jak powiedziałem, żołnierzy. Mają czołgi, na przykład te, co w Polsce, Leopardy. Mają też nowoczesne myśliwce, te F-18 Hornet, które tam Ukraińcy się do nich przymierzali. Też czytałem wywiad z fińskim generałem, który mówi, że oni do tej wojny, która się teraz dzieje na Ukrainie, to już się od 100 lat przygotowują, także to jest rzeczywiście poważny sojusznik. Michale, co dla Putina oznacza przyłączenie się Finlandii do wojny? No bo ktoś może powiedzieć, że no gdyby była wojna Rosja-NATO, to pewnie Finlandia i tak by stanęła po stronie NATO, czyli to jakby niewiele zmienia. Czy rzeczywiście myślisz, że tak by było?
No, niekoniecznie by tak musiało być. Natomiast wiadomo, to jest polityka wtedy, prawda? Natomiast teraz Finlandia no, za półtorej godziny będzie w sojuszu i automatycznie, można powiedzieć, wchodzi do wojny, jeżeli wojna będzie, jeżeli zostanie zaatakowany ktokolwiek, którykolwiek z członków sojuszu. Dla Putina to jest po prostu największa porażka chyba strategiczna po przegranej w Ukrainie, to jest właśnie przystąpienie Finlandii, no i Szwecji, ale Finlandii przede wszystkim do sojuszu, bo Finlandia, tak jak powiedzieliście, ma świetną armię. Tam mówi się, że nawet mogą zmobilizować do miliona żołnierzy, bo tam i kobiety pójdą walczyć. To po prostu, wiecie, Ruscy już raz się z Finami starli i nie wyszło to dobrze dla ruskich oczywiście. A Finlandia ma bardzo nowoczesny sprzęt, wojska świetnie przeszkolone, przecież mają dużo swojego też sprzętu znakomitego, zresztą można powiedzieć, że rosomaki, którymi tak. się Polska szczyci i chwali, które teraz 100 sztuk sprzedajemy do Ukrainy, to przecież jest sprzęt oparty na fińskiej Patrii, tak? Czyli to jest, można powiedzieć, no, można powiedzieć, rozwinięcie fińskiej myśli technicznej, oczywiście sprzęt strzelecki i tak dalej, ale co ważne, Finowie mają naprawdę rzut beretem, nie jakąś tam specjalną rakietą do Petersburga, czyli wojna z Finlandią to jest upadek Petersburga w ciągu pierwszych godzin wojny.
No tu można przypomnieć zdanie prezydenta Bidena, który się tak śmiał prosto w twarz kacapom. Mówił, że miała być finlandyzacja, zdaje się, Ukrainy, tak to powiedział, a będzie
natoizacja,
natoizacja Finlandii.
No ale to Jarosław Kaczyński przecież chciał finlandyzować Polskę.
No kiedyś. Nie, no ty mówisz o rozmowach z agentem i to jest lata 90. Wtedy rzeczywiście Jarosław Kaczyński sam przyznał się, że knuł z wysłannikiem KGB, jaki kształt Polski ma być po wycofaniu ewentualnie, czy po tych zmianach geopolitycznych. I rozważał taki wariant, właśnie tam mu proponował ten kacap, że to będzie taka finlandyzacja Polski. Jarosław przyznał się, że no, był w zażyłych relacjach z tym agentem komunistycznym, bo tam mówi, że wypili sporo wódki i że często się spotykali, także te rozmowy były zażyłe. No on się tym chwali, znaczy nie chwali, tylko przyznaje się, no to to... Powiedzmy, jest dobrze, nie, że to on o tym nie ukrywa, mówi o tym, no ale ja bym temu człowiekowi specjalnie nie ufał. Nawet jeśli on dokonał jakiegoś zwrotu mentalnego, już nie służy Moskwie i nie ma w głowie tej takiej finlandyzacji Polski, no ale przeszedł na stronę wolnego świata, teraz jest tam w takich dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
No to jest też jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, tak samo sobie mówi też.
No to ty powiedziałeś.
No to ja cytuję tutaj.
Ja tylko słyszałem, ale jakoś tego jeszcze nie doświadczyłem.
Może no i dobrze.
Ja bardziej widzę, że on jest najbardziej utalentowanym po królu Midasie, bo król Midas zamieniał w złoto, a Jarosław...
Ale to mówiłeś o Morawieckim kiedyś.
A Jarosław co innego zamienia. No co się weźmie, to za rolnictwo, nie? To zielone światło dla rolnictwa. No, no edżugierek normalnie. Także jego talenty...
Te kobiety.
Ojej, wdawanie w szyję. I co? No mówię, no co się weźmie, to gorzej. Oczywiście tam potrafi jakoś tych swoich politruków trzymać za ryj, także jakoś tym PiS-em rządzi, ale no to już jest też jakaś taka dość schyłkowa forma. Teraz troszeczkę tak no, zyskali wiatru Jana Pawłowego w żagle i myślą, że na Janie Pawle II wygrają wybory. No poczekajmy, ja tam mówię, to się wypali szybko. Są poważniejsze problemy. Także dzisiaj możemy mówić o naprawdę sukcesach. Z jednej strony właśnie granica z NATO podwaja się, czyli Rosja jest zmuszona do wyścigu zbrojenia. Zobaczcie, że to jest bez, można powiedzieć, bezinwestycyjnie dla Stanów Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone nie muszą nic robić, żeby mieć właśnie tę 300-tysięczną armię w swoim sojuszu, bardzo dobrze wyszkoloną, przygotowaną do boju z kacapem, podobnie jak na południu armia ukraińska, no to armia fińska właśnie, no praktycznie jedynym jej wrogiem to jest Rosja i taka śmaka czy owaka, nie? Także to, co cytowałeś tego generała fińskiego, że oni się już 100 lat przygotowują na kacapa, także tradycja z dziada pradziada, nie? Także to jest armia też zmotywowana o silnym morale, jeśli chodzi o kierunek rosyjski i obronę swojego terytorium. Świetna technicznie i Amerykanie no nie wydali ani dolara. Czyli Ruscy, żeby teraz zrównoważyć wpływ...
A nawet jeszcze mogą zarobić.
A nawet jeszcze... No, Ruscy, żeby zrównoważyć wpływ Finlandii w NATO, muszą dokonać kolejnego wysiłku inwestycyjnego. Już nie mówię o tym, że nie
Siłek,
mają...
To oni taki robią, że z muzeum, wiesz, broń teraz ściągają.
Może tam otworzą jakieś muzeum II wojny światowej, rowery pancerne i jakieś tam inne rzeczy, nie? Ale tak czy siak, no to jest oczywiste, że tego wysiłku wyścig uzbrojeń Rosja znowu nie wygra. Tak jak Reagan im zrobił kiedyś wyścig zbrojeń, także zobaczcie teraz.
No to też wielu pokazuje, Biden. Że kiedyś Związek Radziecki był dużo bardziej samowystarczalny niż teraz jest Rosja i on ten wyścig
był większy.
Ten wyścig zbrojeń mógł dłużej trwać. Teraz to oni są mocno uzależnieni od Zachodu.
Zobaczcie, że porównuje Bidena do Reagana. Nie Trumpa do Reagana, chociaż hasło miał to samo, bo to Make America Great Again to jest hasło Reagana, a nie Trumpa. Trump go, że tak powiem, przysposobił sobie i bardzo dobrze. Ale rzeczywisty wyścig zbrojeń z Rosją to rozpoczął Biden. To rozpoczął Biden, no i trzeba mu tu oddać sprawiedliwość.
A jeszcze co
o aferze panienkowej Trumpa to chyba nie będziemy dzisiaj gadać, nie? No
to... Dopiero ma być jakoś posiedzenie sądu, nie?
Sprawy burdelowe zostawiamy w prasie brukowej.
Co do wchodzenia Finlandii, no bo tu Szwecja nie wchodzi, bo blokuje i Turcja, i Węgry, ale z tydzień temu zostało ogłoszone, że Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia tworzą wspólne siły powietrzne.
No i wystarczy. No.
Także to kilkaset samolotów we wspólnym tam działaniu, dowodzeniu, także w razie czego to tak jakby były, tak jakby było w NATO w sumie, na to wychodzi. No, tym bardziej, że no, państwa NATO też dwustronne sojusze mogą... No,
ćwiczenia też często, to już od dawna ze Szwecją przecież są w Polsce prowadzone przez kraje NATO. Zdaje się, że nawet WOT polski był wzorowany na chyba na szwedzkim WOT-cie, a ukraiński WOT z kolei na polskim. Mamy wyniki naszej sondy. Wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce to... No, mamy dzisiaj takie dosyć podzielone wasze głosy. 12% upadek PR-u Rosji, 18% z was bliskość ofensywy ukraińskiej, 53 głosy najwięcej podziękowanie dla Polaków i 17% wydarzenie bez znaczenia głosowało. Mam tu wynik na 236 osób. Dziękujemy za wasze głosy. Możemy jeszcze... Na koniec jeszcze trochę porozmawiać, bo no o tym
pewno,
też mówiliśmy.
Pozwól, że jedno zdanie. Na pewno tu Polska i faktycznie odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. To jest bezsporne. Nawet jak pomoc idzie ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, to pewnie z 90% idzie przez Polskę. Nawet jeśli gdzieś tam będą rozładowywane te statki w Holandii czy
w Niemczech,
to i tak przez Rzeszów, granicę przez jadą. Tu Lublin, to wszystko musi jechać. Także Polska faktycznie jest kluczowym partnerem Ukrainy w tej wojnie i mam nadzieję, że tak zostanie już na długo, długo, długo. I myślę, że...
Żeby być partnerem, nie żeby było w wojnie długo.
No tak, nie, no to już dzięki. Mam nadzieję, że nasi widzowie doskonale rozumieją, co chcę powiedzieć. Jesteśmy za odbudową takiego właśnie sojuszu, jaki kiedyś w historii tu chronił nas przed zalewem czy Azji, dziczy z Azji, czy sił tureckich z południa, czy jakichś tam krzyżackich pomysłów, nie, niemieckich. Także to właśnie sojusz na tym obszarze, który dzisiaj głównie zajmuje Polska, Ukraina, oczywiście jeszcze przydałaby się do tego Białoruś, no ale na razie to inna sprawa, no jest Litwa, Łotwa i Estonia, także to jest jedyna szansa na powrót do normalizacji i pokoju w tej części świata. To jest dla każdego badacza historii i geopolityki, to jest oczywistość, że ani Niemcy, ani Rosjanie tu pokoju nie zagwarantują. To silne Trójmorze może taki pokój zagwarantować. I prezydent Zełenski myślę, że bardzo dobrze robi. Z jednej strony on też wyraża uczucia Ukraińców. Tak jak mówiłem, nasi bracia byli w tych, przemierzyli praktycznie całą Ukrainę, aż tam właśnie do Chersonia. Całą dzisiaj wolną Ukrainę. I wszędzie były bardzo, bardzo silne nastroje propolskie. Często nawet właśnie Grzegorza tam chcieli uścisnąć, że to był pierwszy Polak tam gdzieś w okolicach Chersonia czy Odessy, to był pierwszy Polak, którego tam widzieli od lat i chcieli bardzo osobiście podziękować. Także prezydent Zełenski wybierając Polskę, no też no, wyraża uczucia zwykłych Ukraińców. No i z drugiej strony myślę, że to jest też takie, no jakby to powiedzieć, takie ugaszenie tego płomienia rosyjskiej dezinformacji i propagandy, który już zaczął mocno w Polsce narastać. Mówię o panu Sykulskim i temu tych Braunach, Konfederacjach, takich różnych szemranych towarzystwach, które cały czas tu rozmontowywały siłę państwa polskiego i sojusz z Ukrainą. Także myślę, że to jest bardzo dobra decyzja i w dobrym czasowym momencie.
Zobaczmy w takim razie, przypomnijmy fragment wczorajszej dogrywki. Ona jest dostępna na naszym kanale. Tam Grzesiek właśnie opowiada o swojej podróży wraz, tak jak powiedziałeś, z naszym ukraińskim przyjacielem Wiktorem, aż tam na linię frontu. Zobaczmy fragment wczorajszego programu.
Moi drodzy, jestem w miejscu, które wygląda jak apokalipsa. Niczego w życiu takiego nie widziałem. Jeżeli spojrzycie w koło, tu wszystko jest zniszczone. Wszystko jest ostrzelane, wszystko jest spalone. To jest, moi drodzy, ruski mir. Popatrzcie, co oni ze sobą niosą.
Całość jest już dostępna na naszym kanale. Kolejne wasze głosy. Marcin Lewicki. Turcja dostanie parę groszy i się zgodzi, a Węgrów może da się jakoś przegadać i będzie dobrze. Mowa o Szwecji. No właśnie,
Węgrzy, bo tam... już sami się troszeczkę powoli odwracają.
Bo też raz się zgodziła, ale tam...
Rosja sama określiła Węgry jako państwo wrogie.
Aha. W to tak, się nie wierzył. No,
przecież, to też wiem, ale... Turcja już była ugadana, ale tam potem było, że w Szwecji z chyba, nie wiem, Koran spalili czy coś takiego. No, okazało się, że ruska agentura, tak.
Węgrzy też tu teraz już widzą, że im Rosjanie chyba nie wybudują tej elektrowni, co im mieli wybudować, więc do Francji się obracają. No może coś tam im się rozum trochę wróci.
No oby, bo to był poważny cios, szczególnie, że braterstwo polsko-węgierskie jest i historycznie ugruntowane prawie 1000 lat, nie? I też wielokrotnieśmy tutaj o nim mówili, wychwalali Węgrów za różne tam rzeczy z historii, no a tu taki, no taki brzydki pasztet, żeby nie powiedzieć gorzej, w kolorze brown normalnie, no i co z tym począć, nie? Taki, taka, no, straszna rzecz w środku Europy, szczególnie tej z naszego punktu widzenia. Jeszcze jeden aspekt wizyty prezydenta Zełenskiego jest bardzo ważny, czyli przyszłość. Dwa aspekty, w tym odbudowa Ukrainy, bo tu znowu rola Polski z racji bliskości będzie kluczowa, i no, ukaranie zbrodniarzy rosyjskich, plus reparacje. Myślę, że to by był dobry czas, żeby od razu rozliczyć kacapów za obie te wojny, za drugą światową i za ten napad, wojnę przeciwko Ukrainie. Że Polska mogłaby tu się dołączyć do żądania reparacji od Moskwy za okupację sowiecką. Stąd myślę, że te kierunki też będą obecne, jeśli nie w wystąpieniach publicznych, no to na pewno w tych rozmowach kuluarowych, sprawa co po wojnie, jak odbudowa, kto, skąd pieniądze i tak dalej.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, bo wielu już teraz, to już jest taki jakby ostatnia deska ratunku dla ruskich różnych troli, czy polityków też na Zachodzie, którzy nam tu stroszą, że z Rosją tu nie można eskalować, no bo jak oni się wnerwią, to dopiero będzie źle, tak jakby dopiero się jeszcze nie wnerwili. No to jest ta broń atomowa, nie? To wielu mówiło wcześniej, że nie będzie już takiej pełnoskalowej wojny, no bo te państwa silne mają broń atomową, będą się bały jej użyć. No, od ostatniego roku widzimy, że to jest nieprawda, że mamy wojnę taką jak 100 lat temu, jak II wojnę światową. Tam nie ma żadnego ograniczania się działania.
Z państwem, które nie ma broni atomowej.
Z państwem, które nie ma broni atomowej, chociaż tego też do końca nie wiadomo, no ale to, czy to Rosjanie przecież też mówią, że walczą z NATO, nie? Mają tą broń, nie idzie im. No a jednak cały czas jej nie użyli, tam straszyli, teraz już przestali straszyć. Mówi się, że ona może im nie działa i dlatego nie chcą używać czy straszyć. Jak myślicie, czy to jest strach przed konsekwencjami, czy to po prostu oni użycia broni atomowej, czy ona się im w ogóle już nie nadaje, bo nie działa?
Michale. Ja myślę, że nadawać się nadaje, ale myślę, że w tym momencie tak jakby kluczyk czy przycisk do użycia rosyjskiej broni atomowej znajduje się w Pekinie. I jeśli cesarz Xi Jinping się nie zgodzi, to Putin nie będzie mógł użyć broni atomowej, a cesarz Xi Jinping jeszcze nie jest gotowy na użycie broni atomowej, no bo jeszcze dolar w dalszym momencie jest główną walutą świata, dopiero zaczyna się odchodzenie od dolara, no i armia chińska nie jest jeszcze przygotowana do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Dopiero jak cesarz Xi Jinping będzie gotowy, to wtedy jego ten wasal, nie wasal, tylko wasal Putin będzie mógł użyć ewentualnie taktycznej broni.
Zwania. Redaktor Cezary Kłosowicz.
Myślę, że boi się, pewnie, że tak. Natomiast nie wykluczam, że no w jakiejś tam sytuacji może użyć no tej już tej mniejszej broni, jakiejś taktycznej, no ale wtedy no całkiem będzie skończony, tak myślę, czy myślę, że tego się obawia Putin, że tu już no, to jest jakby taki ostatni krok, że już wtedy wszyscy będą musieli z nim zerwać jakiekolwiek gospodarcze, niegospodarcze rzeczy. A druga rzecz, że nie może być pewny, czy NATO, czy USA wtedy nie stwierdzi, no to jakby atomową, to my też użyjemy, a w tej wymianie to nie ma szans.
No właśnie, no bo przecież to nawet pamiętamy początek wojny, tam groźba nie była nawet użycia broni atomowej, no ale Ukraina ma te elektrownie atomowe i tam też było na początku bardzo dużo strachu, no bo Rosjanie zajęli ten Energodar, chyba tak to się nazywa, dalej chyba go mają, nie? No i też tam było, przecież też Czarnobyl zajęli. Jakby oni mieli pole do popisu, żeby gdzieś tam katastrofę jakąś niby przypadkową zrobić, na to się jednak nie zdecydowali. Teraz już jakby ten temat. Przecież pamiętamy, jak była dosyć duża kampania takiego strachu, że co tam z tą elektrownią, nie? Tam jechały te siły, znaczy nie siły, tylko specjaliści z Zachodu jechali na początku wojny, jacyś tam profesorowie, fizycy. Ta sprawa kompletnie ucichła. Gdzieś to zostało, nie myślicie, cofnęli się? Boją się reakcji Zachodu? Zachód powiedział coś im takiego, że stwierdzili, że nie ma się co w to pchać?
Bo też nie wiem, czy co by miała Rosja tym zyskać specjalnie. No, może nawet jak dobrze wiatr zawieje, to by mogli więcej szkody ponieść niż pożytku.
Tak, z bronią, tak, gazową podczas tej wojny światowej.
Też nie wiem, czy jest jakiś, a jakiś tam, nie wiem, strategicznej przewagi z tego powodu też nie uzyskają. No, przełamania na frontu od tego nie będzie. Także no, nie sądzę, żeby tam, myślę, że to więcej im daje pożytku, że mogą postraszyć, niż jakby faktycznie coś zrobili, no bo wtedy raczej by więcej stracili niż zyskali.
A tracą ten element szantażu? Już nie mają czym szantażować?
Ale już przestali jakoś szantażować, no, też, nie? No już ten temat Zachód, w ogóle zniknął.
Zachód widać, że się nie boi.
No bo
tego.
Jak im prezydent Polski powiedział mu nie strasz,
to jednak Andrzej Duda.
Dobrze, dajesz.
Musisz być, jak to było, musisz być dzielny czy silny? Twardy. Musisz być twardy.
No nie, tutaj tu sobie dworujemy, ale tu prezydent Duda zachowuje się rzeczywiście bez zarzutu, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, szczególnie z prezydentem Zełenskim. Rosja stałaby się już państwem zbrodniczym, no, w sposób taki, jakby to powiedzieć, nie można by już przejść do porządku dziennego, bo te wszystkie konflikty lokalne, znaczy konwencjonalne, nawet wojna pełnoskalowa, no to dalej jest przedstawiona, no tu jakaś rozgrywka i tak dalej.
No użycie... jakiś wyciek był tam z tej elektrowni, ajwaj, nie udało się, no coś
wyciek,
tam
wojny. No i co im ten wyciek da?
No jakieś skażenie, poszłaby chmura na Europę.
No tak, tak, ale wtedy by było, że to przypadek, no to ten element, rozumiesz, że to oni są tacy silni, to by wyszło tylko, że nie panują nad sytuacją, także tu przeciek nie za bardzo da się rozegrać. Wyszłoby, no wzięliście odpowiedzialność i skaziliście tam pół Europy czy coś takiego, no to z kolei teraz płaćcie, nie? Rosja, tak jak dworowaliśmy sobie teraz, weszła na czoło tam Rady Bezpieczeństwa ONZ, nie? Także no to jest kpina. W momencie, kiedy by jednostronnie zaatakowała kogokolwiek bronią jądrową, to myślę, że cały ten po II wojnie światowej, ten tak zwany pojałtański porządek jeszcze międzynarodowy, te wszystkie NATO, przepraszam, nie NATO, ONZ i ten udział Rosji w sposób szczególny, bo ona ma tam podobnie jak Chiny, te dwa komunistyczne państwa mają takie szczególne prerogatywy, tam podobnie jak Stany Zjednoczone. Także to wszystko musiałoby ulec zmianie, no i Putin to wie, nie? Także tu jedynie tam sobie od czasu do czasu tam machnie szabelką, ale myślę, że w tę stronę nie pójdzie, bo to oznaczałoby praktycznie koniec tej pozycji Rosji, jaką jeszcze gdzieś tam na arenie międzynarodowej, tak jak powiedziałem, dzisiaj szefuje no, tej Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u.
Przechodzimy już do ogłoszeń, chyba że chcecie coś jeszcze w temacie Finlandii. No dzisiaj mamy nietypowo dosyć same dobre informacje, tak?
No,
poruszamy w temacie.
W sumie chyba nie narzekamy.
Optymistyczne, także akurat przedświątecznie nie narzekamy. Jeszcze raz przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc realizujecie challenge pastora Chojeckiego, czyli 1000 osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd w każdym miesiącu. Także możecie to robić wchodząc na idzpodprad.pl/wsparcie. Możecie to zrobić przez PayPal, DotPay, także za pomocą Blika. Jesteśmy również na Patronite, patronite.pl/idzpodprad, a my zapraszamy także szczególnie ludzi z Lublina, ale i z okolic na wystawę Biblii w Lublinie, hol główny Biblioteki UMCS od 20 do 29 kwietnia 2023. Już się wczoraj zaczęło. Mam tu informację, że już TVP3 było, już nagrało z Pawłem Machałą wywiad. Możemy widzicie tutaj z tyłu, także nasza ta wystawa już działa. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do odwiedzenia, zobaczenia. Tam jest bardzo dużo ciekawych historycznych eksponatów. Zapraszamy Was także do naszej grupy na Facebooku Idziemy po Wolność. Mamy już ponad 2000 członków. Zachęcamy Was do aktywnego udziału. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 dogrywka Co Słychać w Kościukach. Nietypowa nazwa. Chrześcijanie baptyści z Białegostoku już od lat opiekują się bezdomnymi. Postanowili dać im szansę kontaktu z przyrodą, zwierzętami i możliwość pracy na roli. Zobaczycie, co z tego wynikło. Także o 18:00 reportaż z tych Kościuków.
Szczególnie zapraszamy, ponieważ no, to jest taka działalność, która no, zwykle nie zajmuje czołówek gazet czy telewizji, że ci ludzie pracują ciężko, z oddaniem, niekiedy przez wiele lat bez żadnych jakichś spektakularnych efektów, no ale kierowani taką chęcią służenia, chęcią pomagania i nadzieją, że ta pomoc kogoś wyciągnie z bezdomności, z nałogu, być może przyprowadzi do Chrystusa, chociaż oczywiście to nie jest jedyny cel. Warto zobaczyć, jak ci ludzie pracują, posłuchać, co nimi kieruje. No być może ktoś z Was też zachęci się do tego rodzaju służby.
Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora Chyckiego. Święty Jan Paweł II Wielki. No to już dałeś wszystkie chyba epitety, no, więcej no, tu już się nie dało.
Wielki, bardzo wielki.
Także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, bitwa pod Racławicami, wydarzenia z 1794 roku.
Ja tak uprzedzę może jeden z jeszcze z naszych programów, ale powiem Wam, że ksiądz biskup przeciwstawił się księdzu arcybiskupowi.
Monachomachia, czy jak to
naprawdę jest wojna. Ksiądz biskup mówi, że ksiądz arcybiskup głosi inną Ewangelię i że to nie jest jego Ewangelia. No naprawdę.
Będzie schizma?
No nie wiem, nie wiem. Ale się cieszę, że po stronie katolickiej są księża, tu biskup to jest nazwisko, nie? Ksiądz biskup, no, Naprawdę.
A arcybiskup też jest nazwisko?
Nie, arcybiskup to jest funkcja. Nazwisko, ksywka Jędraszewski.
No to jakby wynik tego starcia jest przesądzony.
No nie wiem, bo akurat ksiądz biskup, choć nie jest biskupem, tylko księdzem.
Ale będzie.
No to zobaczymy, jak się historia potoczy. Na razie jest księdzem biskupem. On głosi dobrą, prawdziwą Ewangelię.
No domyślam się.
A ksiądz arcybiskup Jędraszewski mówi, że to przez Jana Pawła II zbawienie przyjdzie. Naprawdę.
Ale to czemu jeszcze nie przyszło?
Może bo oni... Pamiętasz, jak z tą Rynną było? Obejrzyjcie sobie film Kler, to zobaczycie, że... My mówimy, wiecie, że zawołasz do Jezusa i zbawienie masz. Na zawsze. Czyli my już na tym nie możemy nic zarobić. Rozumiesz? Ty już jesteś zbawiony na zawsze przez Jezusa, jeśli zawołasz do Jezusa. A w katolicyzmie? Nie. O, wołaj do Jezusa, wołaj! Ale musisz skorzystać z naszej pomocy.
Jak to się mówi, co łaska, ale dają tyle.
Ale dają po 500 zł, nie? I tak dalej w katolicyzmie. To jest Ewangelia Jędraszewskiego. To jest, miejcie nadzieję i tam, ale płaćcie, nie? Także to za zbawienie, także to jest... Katolicka nauka, no tu chrześcijanie odłączyli się od tej no, bluźnierczej religijnej grupy, czyli od Kościoła Rzymskiego w czasie reformacji, bo to właśnie wtedy o to poszło. Czy do nieba idziesz tylko i wyłącznie dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu? Już dla ciebie i za ciebie raz na zawsze? Czy też potrzebujesz cały czas pomocy i pośrednictwa Kościoła, jego kapłanów? Jego sakramentów. No a wiecie, rozumiecie, no wszystko kosztuje. No ja. Nawet taki wierszyk.
Wszystko teraz podrożało.
W czasie reformacji, jak katoliccy oszuści wychodzili sprzedawać odpusty, no to taki wierszyk panował. Nie, tam chodzili z takimi skrzyniami, taka świnka jak teraz jest, to była skrzynia taka zakuta, żeby tam nie ukradł, nie? I dziura i tam się
jak na woźb prawie,
tak? Tak. Nie papierowe, tylko monety. Nie? I tam, kiedy jedna moneta tam w szkatule zadźwięczy, pamiętasz dalej? Jedna mniej dusza w czyśćcu jęczy. No i tak po dziś dzień robią w balona ludzi. No ksiądz biskup przejrzał na oczy, chwała Bogu.
Ale to po co ten Bóg nie mógłby od razu tam z tego czyśćca wypuścić, ale po co mu te pieniądze jakieś
obejrzyj se fragment filmu Kler o Rynnie, a zrozumiesz
ten film,
tajemnicę o, katolickiej
o
wiary.
O dachu. To ten, a w Klerze ten zresztą, ten co zbierał na ten dach, no to potem się przestał być księdzem.
No, toż i ksiądz biskup może przestać. Może zostać
ale może
normalnym
biskupem.
Może zostać normalnym biskupem.
No, zobaczymy.
Czyli pastorem. To bardzo mu życzę takiej kariery.
Okej. Tyle na dzisiaj. Było też jajeczko, jakśmy zapowiadali na początku, czy jajeczka bardziej tak. Żegnamy się z Państwem. Ze mną był redaktor Cezary Kosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Redaktor Michał Fałek. Michale, dziękujemy.
Dzięki, pozdrawiam.
I pastor Paweł Chojecki, dziękujemy.
Dziękuję, przepraszam za zakrztuszenie się, ale mi się poprawiło. Syropek mi dali tu, ale nie widzieliście.
Także widzimy się o 17 na serwisie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
Jak biskupi chcą, żebyś myślał o Janie Pawle II, tak zwanym wielkim, świętym? Chcą, żebyś miał taki pomnikowy obraz człowieka, który tu na ziemi obalił komunę, był takim prawie nad człowiekiem, ale no to już zostawmy, a teraz jest w niebie. I on teraz robi taką robotę wstawiennictwa według Kościoła katolickiego, według kłamliwych no, zwodzicieli biskupów katolickich. To znaczy, że ty możesz się do niego zwrócić, on pójdzie z tą sprawą twoją do Boga Ojca, do Jezusa, do Matki Boskiej, no to już tam jego sprawa, jak on to załatwi. I wtedy ostateczna ta instancja, czyli Bóg Ojciec, załatwi ci tą sprawę, o którą ty prosisz przez wstawiennictwo Jana Pawła II. To jest zabobon, to jest pogaństwo, to jest bardzo ludzka, kłamliwa wizja Boga, podobnie jak mieli Grecy, myśląc, że tam na górze Olimp, która jest w chmurach, różne rzeczy się działy, różne machloje, zazdrości, miłostki, zdrady i tak dalej. To jest przeniesienie świata ludzi, że w partii PiS na przykład możesz sobie załatwić robotę w Orlenie, nie? Jak syn pani Szydło, czy w jakiejś tam spółce, no, zależnej od towarzysza z Orlenu i tak dalej. Oni to przenoszą na Boga. Podczas gdy prawda o Bogu jest następująca. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział, werset 6. Jezus mówi, ja i tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Do Ojca tylko przez Jezusa Chrystusa. No to zabobonny katolik mówi, no a ja przez Jana Pawła II do Jezusa, a Jezus do Boga. Otwórz sobie pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Chrystus. Nie ma tam Jana Pawła II. To jest Biblia. A to jest zabobon katolicki. Co wybierasz?
Kwietnia 1794 roku pod Racławicami doszło do pierwszej dużej bitwy powstania kościuszkowskiego. Po złożeniu przysięgi i objęciu władzy naczelnika powstania Kościuszko pozostał w Krakowie jeszcze tydzień, organizując władze powstańcze i pobór rekrutów do wojska. 1 kwietnia wyruszył z Krakowa na północ, chcąc przedostać się do Warszawy. Prowadził około 1000 żołnierzy. Po drodze przyłączały się do niego inne oddziały, m.in. Jan Ślaski, który przyprowadził około 2000 chłopów uzbrojonych w piki i kosy. 4 kwietnia Kościuszko miał około 4100 żołnierzy i 12 armat. Tego dnia drogę zastąpił mu oddział wojsk rosyjskich pod dowództwem generała Tormasowa, liczący około 3000 żołnierzy i 12 armat. Na pomoc Tormasowowi zmierzał kolejny oddział rosyjski pod dowództwem generała Denisowa, liczący również około 3000 żołnierzy. Tormasow postanowił jednak na niego nie czekać. Prawdopodobnie przyczyną była jego ambicja. Pochodził ze starej szlachty, a Denisow był kozakiem i Tormasow nie chciał mu niczego zawdzięczać. Wojska uszykowały się do walki około godziny 1 po południu, a około 3 Rosjanie zaatakowali i początkowo zyskali przewagę. Rozbili jazdę małopolską pod dowództwem generała Jana Mangeta. Uciekający kawalerzyści opowiadali, że bitwa już jest przegrana, a Kościuszko zginął. Jednak panikę udało się opanować i walka trwała dalej. Przed 6 Kościuszko, widząc, że oddziały Denisowa już zbliżają się, nakazał kosynierom zaatakować artylerię rosyjską. 320 chłopów ruszyło do ataku i pomimo tego, że armaty rosyjskie zdążyły dwa razy wystrzelić, zdobyli je. Rosjanie wycofali się z dużymi stratami. To zwycięstwo nie otworzyło Kościuszce drogi do Warszawy, ale udowodniło narodowi, że Rosjan można pokonać.